Zostajecie w podcaście Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Witajcie! Przyznam Wam szczerze, że trudno było mi się w tym tygodniu zabrać za montowanie podcastu, a właściwie za tworzenie podcastu, bo razem z Patrycją Muchą wracamy z podcastem W tę piosenkę i wymyśliliśmy sobie format, w którym łączymy naszą normalną rozmowę o musicalu z wywiadem z gościem. W pierwszym odcinku naszym gościem będzie Michał Oleszczyk. No i nie ukrywam, że zmontowanie tego wszystkiego było straszne i sam pomysł o tym, że znowu będę musiała nagrywać, trochę mnie poruszył, a zwłaszcza, że będę musiała montować. No, ale pomyślałam, że jednak mam wobec Was zobowiązanie, więc jestem, nagrywam. Wam. Zobaczymy, co będę mówiła jutro w czasie montowania. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym wrócić trochę do schematu odcinków, które doskonale znacie, bo trochę się tego nazbierało w ciągu ostatnich tygodni, kiedy mówiłam trochę na inne tematy i myślałam sobie po prostu, że wrócimy do tego schematu, który znamy, czyli opowiadam Wam o filmach, które widziałam, opowiadam Wam o programach. Dzisiaj mam bardzo ciekawe zestawienie, bo mam program, mam film i mam film, który widziałam więcej niż raz, ale jest we mnie potrzeba, żeby z Wami o nim porozmawiać. Zacznijmy od programu. Nie wiem, czy wiecie, pojawiła się świąteczna wersja Blown Away. Jeśli nie znacie tego programu, to jest to program z Netflixa, co od razu może Wam kojarzyć się dobrze, a może nie. Nie jest to program na Netflixie, jest to program poświęcony dmuchaczom szkła. Chyba mówiłam o drugim sezonie tego programu, który mi osobiście bardzo się podobał, ponieważ pokazuje pewną umiejętność w zawodach, ale jest to umiejętność na tyle dziwna i rzadka, że człowiek się bardzo w to wkręca. W każdym razie zdecydowano się na stworzenie świątecznego odcinka, w którym pojawiają się ludzie, którzy w poprzednich sezonach odpadli wcześniej. W związku z tym pojawiają się także ludzie, których polubiliśmy, czyli ich znamy, znamy ich styl, kibicowaliśmy im wcześniej. I powiem Wam szczerze, z jednej strony bardzo mi się ten pomysł podoba, bo też jest to taki pomysł, że będzie to akcja charytatywna, więc oni tutaj w sumie rywalizują charytatywnie. Do tego wszystkiego nad całym programem unosi się aura związana ze świętami, w związku z tym te wyzwania są także świąteczne. Z drugiej strony, wyznam Wam szczerze, dosyć mnie rozbawił ten program, ponieważ spośród biorących w nim udział ludzi, ilość osób, które obchodzi święta w tym takim rozumieniu chrześcijańskich świąt Bożego Narodzenia jest bardzo niewielka, bo tam jedna dziewczyna jest z Japonii, jeden facet jest Żydem niepraktykującym, no ale jednak mimo wszystko bez tej tradycji rodzinnej. I pomyślałam sobie, że to jest bardzo ciekawe, to znaczy, że założono, że ten motyw świąteczny, świąt chrześcijańskich będzie dla wszystkich łączący, a tymczasem rzeczywiście to się okazało pewne wyzwanie. No ja się trochę nie dziwię, no bo też nie ukrywajmy, gdyby tam nawet pojawił się Polak i kazano mu na przykład zrobić świąteczne danie, no to powiedzmy sobie szczerze, zrobienie, nie wiem, pieczonego indyka jest to chyba bardziej wizualnie przystępne niż chociażby próba odtworzenia, nie wiem, ryby karpia po żydowsku w szkle. Chociaż myślę, że to mogłoby wyglądać całkiem ciekawie. No ale można byłoby zawsze pierożki pokazać. W każdym razie polecam, jeśli jesteście stęsknieni za tego typu programami. Ja wyznam się, że nigdy nie mam dosyć tego typu programów. Ja uwielbiam takie proste programy rywalizacyjne. Tutaj jest mniej odcinków, więc można to w sumie obejrzeć w jeden wieczór. Nie jest to nic specjalnego, ale też bardzo mi się podoba w ogóle ta idea, żeby te świąteczne, wyjątkowe odcinki przenosić ze świata seriali i filmów na produkcję te właśnie bardziej reality competition. Przyznam Wam szczerze, że jedna z rzeczy, której najbardziej mi brakuje w ogóle tak świąt, to fakt, że nie mamy w Polsce takiego legalnego dostępu do Great British Bake Off i wszystkich świątecznych wydań tej produkcji, które chyba w czasie świąt mają takie wydania z gwiazdami i można zobaczyć po prostu aktorów i aktorki i innych celebrytów w kuchni, próbujących upiec coś fajnego. Film, o którym chciałam Wam powiedzieć, to film, który był dostępny w Polsce na HBO Go. Ja go tam przegapiłam, w związku z tym kupiłam go za pośrednictwem iTunes, ale wydaje mi się, że może uda Wam się go gdzieś jeszcze znaleźć. Na pewno jest na iTunes. To film Dyrygentka. Film jest holenderski, ale rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych i Niemczech i ogólnie bardziej w Stanach i Europie, ale niekoniecznie w Holandii. I opowiada historię jednej z pierwszych dyrygentek. Dziewczyny, która wychowała się w Stanach Zjednoczonych, była holenderskiego pochodzenia i bardzo, bardzo zależało jej na tym, żeby zdobyć to wykształcenie, jeśli chodzi o właśnie dyrygowanie orkiestrą. Była jedną właśnie z pierwszych kobiet, które dyrygowały dużymi symfonicznymi orkiestrami. I muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo ciekawy film, bo on z jednej strony jest taką porządną biografią, która stara się złapać wszystkie najważniejsze momenty, zarówno twórczo, zarówno pod względem edukacji. Z drugiej strony jest to film, który wpisuje się w klasyczny melodramat historyczny, czyli oczywiście nasza bohaterka ma romans i darzy uczuciem bardzo bogatego młodzianina, dla którego oczywiście nie jest odpowiednią kandydatką i tutaj jest zawsze to pytanie, czy wybrać miłość i uczucie, czy też własne ambicje zawodowe, co zawsze jest dobrym tematem, jeśli mówimy o niezależnych kobietach, które przekraczają pewne granice, tutaj są lata 20, lata 30 XX wieku. Jasne jest, że jakby w chwili, w której ona zostaje dziewczyną, partnerką życiową, no to już dużo trudniej będzie jej robić karierę, dużo łatwiej jest tutaj jakby zostać wepchniętą w ten schemat tej mniej ważnej osoby w związku, która porzuca swoje ambicje. I wydaje mi się, że ten film dosyć dobrze wychodzi z tego konfliktu, dosyć dobrze pokazuje być może, że to zawsze jest bardzo skomplikowane podejmowanie tych decyzji i to nie jest tak, że jeśli wybierzemy jedną opcję, to wszyscy są zadowoleni, też nie wszystkie drzwi się zawsze zamykają. Podobał mi się ten wątek. Natomiast to jest bardzo ciekawe, bo to jest film o osobie, która przełamuje granice, która cały czas idzie w kierunku bycia kimś innym niż zakłada społeczeństwo, pokazywanie, że kobiety też mogą. Cały czas spotyka się z negatywnymi stereotypami, spotyka się z odrzuceniem i ogląda się ten film, no i się udaje, tak? Znajduje tych nauczycieli, kompozytorów, dyrygentów, ludzi, którzy pomagają jej iść dalej, pomagają jej zdobyć wykształcenie, w jakiś sposób stworzyć orkiestrę, dyrygować nią. I człowiekowi się wydaje, że ten film jest taką opowieścią bardzo dodającą skrzydeł, pokazującą, że determinacja jednostki potrafi wiele zmienić, aż do momentu napisów końcowych. Ponieważ napisy końcowe przywołują fakty. I są to fakty, które mówią, że żadna z największych orkiestr, najważniejszych orkiestr Europy i świata nigdy nie miała jako głównego dyrygenta kobiety. To informacja o tym, że wśród list najwybitniejszych dyrygentów nie ma ani jednej kobiety. I wiecie, to jest niesamowite, bo masz film, który opowiada o jakiejś niesamowitej determinacji jednostki, o jakimś takim przekonaniu, które z niej wychodzi, że ona to może robić, a potem dostajesz informację, ale wiecie co, w sumie minęło już 100 lat i nie za wiele się zmieniło. Oczywiście kobiety mogą dzisiaj zostać dyrygentkami i jest to dużo, coraz więcej dyrygentek, ale kiedy czytasz te dane, to sobie myślisz, jak to jest właściwie możliwe, tak? I tak się zastanawiasz, jak to jest możliwe, że żyjemy w świecie tak zupełnie normalnie, w ogóle nam to nie przeszkadza, zakładamy, że dyrygowanie orkiestrą jest rzeczą męską. Bo wiecie, ja rozumiem, że gdyby to wymagało jakiejś predyspozycji fizycznej, gdybyśmy wiedzieli, że mężczyźni mają lepszy słuch, albo że, nie wiem, lepszą koordynację obu rąk, ale tak nie jest. Nie jest. Jakby wiemy, że nie ma tutaj żadnej podstawowej różnicy w anatomii kobiet i mężczyzn, która sprawiałaby, że kobiety nie mogą być dyrygentami, a mężczyźni mogą być dyrygentami. Co więcej, podejrzewam, że 90% osób, które znacie, zamkniętych w pokoju, którzy musieliby wysłuchać orkiestry dyrygowane przez kobiety i mężczyzn, nie mogliby powiedzieć, jakiej płci jest osoba, która dyryguje. To jest takie straszne, jak o tym pomyślisz, że właściwie żyjemy w tym świecie i tego nie kwestionujemy. Dyrygent jest mężczyzną. A potem nagle się zastanawiam, sekundkę, jak mogliśmy uznać, że coś takiego jak dyrygowanie orkiestrą to jest kwestia połowy społeczeństwa? Wiecie, to jest tak dziwne, jak o tym pomyślisz, że po prostu to istnieje, tak się dzieje. I wiecie, ja nie jestem wielką zwolenniczką parytetów, bo uważam, że one się nie zawsze sprawdzają, czy bardzo często jakby sprawiają, że bardzo zdolne kobiety, które chcą robić karierę, są postrzegane wyłącznie przez pryzmat tego, och, przyjęli cię, bo parytet. A z drugiej strony zaczynam się zastanawiać, jeśli przez 100 lat zdolne kobiety nie były się w stanie przebić przez ten męski klub, to może parytet jest nam potrzebny. Może rzeczywiście powinno być tak, że trochę przepchniemy kobiet po to, żeby one miały w ogóle jakąkolwiek szansę, a potem już nam to nie będzie potrzebne. Wiecie, po prostu tak mnie poruszyły te dane i właściwie najbardziej mnie poruszyło to, że ja jako wielbicielka muzyki klasycznej jestem w stanie wymienić jakieś dyrygentki, ale też żyję w tym świecie, w którym to jest zawód męski. I jakoś nigdy się nad tym nie zastanawiałam. I wiecie, mamy naprawdę coraz więcej kobiet w orkiestrach, mamy doskonałe pianistki, mamy doskonałe skrzypaczki. Jakby mnóstwo mamy kobiet w świecie muzyki. Dlaczego nie dyrygentki? Jakby, dlaczego nie? Bo co? Bo mają zarządzać dużą grupą osób? Come on, no. To jest, ja wiem, że to jest taki rant, który być może was niekoniecznie interesuje, ale on dosyć dobrze pokazuje, jak my się tak na co dzień godzimy w to, że kobiety pewnych rzeczy nie robią. I to nie ma żadnego powodu, żeby one tego nie robiły. Nie jest tak, że wiesz, że wiecie, że wiemy po prostu, że kobiety będą gorsze. Nie ma takiego założenia. Wiemy, że świat, w którym żyją kobiety, jest światem, w którym dyrygowanie orkiestrą jest tak przypisane do mężczyzn, że prawdopodobnie część bardzo zdolnych dziewczynek na przykład, czy kobiet, nie wyobrażałoby sobie swojej kariery jako dyrygentki. Nie tylko dlatego, że nie mają wzorców, chociaż wzorce są bardzo ważne, ale też dlatego, że może im się nie chceć kopać z koniem. Bo wiecie, jak musisz na każdym stopniu swojej kariery udowadnić wszystkim, że możesz robić to, co robisz, to nie każdy ma do tego predyspozycję. To jest jedna z tych rzeczy, o której się mało mówi, ale to jest trochę tak, że wymagamy od, zwłaszcza jeśli to jest taka bariera, taki zamknięty świat, wymagamy od kobiet tego, żeby one miały nie tylko swoje umiejętności, ale także charakter, który sprawi, że będą przełamywać bariery. Tymczasem bardzo mało osób ma taki charakter i dlatego tak bardzo te jednostki nie imponują, dlatego że osób, które chcą jakby zmieniać rzeczywistość, jest niewiele, ale jest dużo więcej prawdopodobnie kobiet, które chciałyby dyrygować. Tylko to nie znaczy, że każda kobieta, która chce dyrygować, musi mieć jeszcze do tego wszystkiego obowiązkowo charakter osoby, która zmienia rzeczywistość. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, bo myślę, że dużo osób nie dostrzega tego, zwłaszcza myślę, że bardzo wielu mężczyzn nie dostrzega, jak to jest olbrzymi wysiłek psychiczny, być kimś, jakąś pionierką kobiecą w jakimś dziale. Niezależnie, czy on jest bardzo zmaskulinizowany, czy nie, ale to jest obciążenie psychiczne i też ciągłe takie skupienie na tobie, że ty musisz udowodnić, że jesteś nie tylko wystarczająco dobra w swoim fachu, ale też, że jesteś wystarczająco dobra jako kobieta. Cokolwiek by to znaczyło. Dobrze, film wam polecam. Polecam wam dlatego, że moim zdaniem jest fajnie nagrany, dobrze oddane też pewne nastroje, które były bardzo ciekawe. Jest postać takiego niemieckiego dyrygenta, który uczy naszą bohaterkę, który nienawidzi Amerykanów, bo odmówił zagrania hymnu amerykańskiego w czasie wojny. To też jest bardzo ciekawe. To jest zupełnie inny jakby geografia emocji jest w tym filmie, co się bardzo rzadko zdarza. Geografia emocji w tym filmie to jest geografia przed drugą wojenna. I to mi się też bardzo spodobało i bardzo, bardzo polecam ten element tego filmu. Dobrze, a drugą, o którą chciałam wam powiedzieć, to jest coś fascynującego dla mnie. Otóż chciałam wam powiedzieć o Pokucie. Pokuta wróciła ostatnio na HBO Go i ja sobie pomyślałam, o, obejrzę Pokutę. I wyznam wam szczerze, że to jest film, wobec którego mam najbardziej zmieniające się na przestrzeni czasu uczucia. Ponieważ kiedy pierwszy raz widziałam Pokutę, to byłam absolutnie przekonana, że ten film mi się nie podoba, że jest zbyt melodramatyczny. Bardzo, bardzo podobały mi się ostatnie sceny z Vanessą Redgrave. Uważałam, że ona w ogóle kradnie ten film. Nadal uważam, że go trochę kradnie. Natomiast nie byłam szczególną fanką tego, co się działo pomiędzy. Potem obejrzałam ten film jeszcze raz, kiedy się zorientowałam, że tam gra Benedict Cumberbatch, co uważam za jego jedno z największych sukcesów filmowych, że możesz obejrzeć ten film i zapomnieć, że on tam gra. Gra tam wyjątkowo obślizgłego typa, ale robi to bardzo dobrze, bo jest niezłym aktorem. Natomiast obejrzałam go jeszcze raz niedawno i przyznam wam szczerze, że kurczę, podoba mi się. A powiem wam, dlaczego mi się podoba. Otóż wydaje mi się, że ten film robi jedną rzecz, której bardzo wiele innych produkcji nie umiało. Otóż pierwsza część tego filmu, która rozgrywa się właśnie w posiadłości zamożnej rodziny, gdzie zamożnej dziewczynie, córce właścicieli podoba się chłopak, z którym wychowywała się całe życie. To jest syn ogrodnika, ale wykształcony. I jest między nimi takie napięcie wynikające z tego, że ewidentnie tam jest erotyczne napięcie między nimi, może nawet uczucie, ale no jednak jest także różnica klasowa, jest także nieumiejętność wyrażenia tych uczuć. I ta pierwsza część jest fenomenalna. Dlaczego? Dlatego, że po tym jak obejrzymy tą pierwszą część, zwłaszcza scenę w bibliotece, która jest po prostu doskonała, to rozumiemy wszystko, co się potem dzieje. Otóż jesteśmy w stanie zrozumieć, bo taka jest rzeczywistość tego filmu, że bohaterka później podejmowała w życiu i bohater też podejmowali w życiu decyzje w oparciu o to, co się nimi wydarzyło tego jednego dnia. To wcale nie jest takie proste stworzyć film, który sprawiłby, że my nie pomyślimy, kurde, oni ze sobą to tak byli, to wielki cudzysłów, no tak jakieś 2 godziny wszystkiego, jakbyśmy pozbierali wszystkie momenty tego dnia i że tak naprawdę, czy to jest coś, co realnie mogłoby się przełożyć na tak długie oczekiwanie, tak długie jakby takie wytrwałe podążanie za tym uczuciem, mimo wszystkie przeciwności losu. No i przyznam szczerze, że to się temu filmowi doskonale udaje. My rozumiemy, dlaczego ona czeka, rozumiemy, dlaczego on jakby nie odpuszcza tego uczucia. I to nie jest takie proste do osiągnięcia. Wydaje mi się, że tu Joe Wright zrobił naprawdę fenomenalną rzecz. No a druga sprawa, która jest no też moim zdaniem fantastyczna, to obsadzanie tej siostry, tej młodszej siostry, która opowiada, co widziała w zaroślach, co się wydarzyło w czasie poszukiwania 2 zaginionych dzieci na tej posiadłości i to, co ona opowie, zaważy na całym życiu jej siostry, zaważy na całym życiu kochanego jej siostry i też na całym życiu samej bohaterki. Tutaj mamy 3 aktorki. Młodziutką, 13-letnią bohaterkę gra Saoirse Ronan, a potem mamy aktorkę, która gra pośrodku, której imienia i nazwiska nie pamiętam, no i Vanessa Redgrave gra już w podeszłym wieku. I pomijając fakt, że te wszystkie 3 aktorki grają tą samą osobę i to jest niesamowite. Jakby to są 3 aktorki w 3 różnych momentach swojej kariery, w różny wiek i my wiemy, że to jest ta sama bohaterka. I to uważam, że to po prostu zostało reżysersko genialnie zrobione. Do tego wszystkiego udaje nam się zrozumieć też stany psychiczne, w których jest ta osoba w różnych momentach swojego życia. Zwłaszcza ta pierwsza część, ta Saoirse, która gra po prostu tak wybitnie. Ja się nie dziwię, że ona potem zbiera nominacje do Oscarów, bo to widać w tej jednej roli. Po prostu niewyobrażalny potencjał aktorski. No i powiem, że to jest dla mnie ciekawe, bo ja nadal pewnych rzeczy nie lubię w tym filmie. Na przykład uważam, że zdecydowanie za dużo czasu ten film spędza w Dunkierce i ma jakąś taki, wiecie, w połowie melodramatu nagle masz film wojenny. Ale wciąż jestem pod wrażeniem, jak bardzo mogła się zmienić moja opinia na temat tego filmu. Ona zawsze była bardzo wysoka, jeśli chodzi o pewne elementy, na przykład nadal uważam, że sukienka, którą Kiera ma w tym filmie, taka piękna, zielona sukienka, jest najpiękniejszą filmową sukienką, jaką widziałam, ale jednocześnie widzę w tym filmie coraz więcej. I to jest dla mnie zaskakujące. Często ludzie mnie pytają, czy powracam do filmu, skoro jest tyle do obejrzenia. Ja zawsze mówię, że filmy się nie zmieniają, ale my się zmieniamy. I wydaje mi się, że moje podejście do Pokuty doskonale to pokazuje. Ja jestem coraz to inną osobą oglądającą ten film, zwracam uwagę na inne rzeczy są dla mnie ciekawe, inne rzeczy umiem nazwać i opisać. Dla mnie to nigdy nie jest stracone ulubiony seans. Po prostu to też jest trochę tak, że nie mam wrażenia, żeby filmy były robione, żeby je oglądać tylko raz. Mam takie poczucie, że filmy są trochę robione po to, żebyśmy do nich wracali, żebyśmy sobie przypominali tą historię, żebyśmy chociażby oglądali, wiedząc, co będzie dalej. Bo to też jest takie, że na przykład w Pokucie jest taka jedna scena, która jeśli nie wiesz, co jest dalej, jest dziwna, ale jeśli wiesz, co jest dalej, ma bardzo dużo sensu. I mam takie poczucie, że to jest scena, kiedy 18-letnia dziewczyna idzie odwiedzić swoją siostrę i tam w kadrze jest coś takiego, że człowiek jak ogląda ten film pierwszy raz, to nie rozumie, o co chodzi. Potem jest wyjawienie, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej. Natomiast jeśli wiesz już, jak się film skończy, to widzisz tą scenę zupełnie inaczej i czytasz ją zupełnie inaczej. Ja staram się nie powiedzieć, jakie jest puenta, bo może ktoś Pokuty nie widział, ani chciałabym nikomu zepsuć puenty tego filmu, bo wydaje mi się, że byłoby to z dużą stratą. W każdym razie, jak ktoś mnie pyta, czemu wracam do filmów, to właśnie dlatego. Żeby móc ten film obejrzeć na nowo, poczuć go na nowo i być może go w końcu zrozumieć, bo ja się czasem mam takie wrażenie, że jak człowiek ogląda coś na szybko, jak jest bardzo dużo różnych opinii, to oglądamy go w kontrze do jakiejś opinii, albo chcemy się z czymś zgodzić. Natomiast kiedy oglądamy go sami w wybranym dla siebie czasie, w wybranym jakby stanie emocjonalnym, to może się okazać, że nasza opinia jest zupełnie inna. Dobrze, moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Nie chcę przedłużać, bo ktoś to będzie musiał zmontować. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wiem, że to jest taki chyba pierwszy odcinek nasz w tym sezonie, który wraca do starej formuły. Przyznam szczerze, że ja lubię tą formułę bardzo, chociaż lubię także odcinki poświęcone tylko jednemu tematowi. Trochę Wam przyznam szczerze, że się biłam z myślami, czy nie poświęcić tego odcinka Stevenowi Sondheimowi, który umarł kilka dni temu. Ale doszłam do wniosku, że byłoby to chyba nieuczciwe względem niego, ponieważ ja uwielbiam jego musicale, uwielbiam jego piosenki, ale nie wiem, czy umiem mówić o nich w dobry sposób przez 20 minut, a może umiem, ale wydawałoby mi się to takie koniunkturalne. W związku z tym postanowiłam, że nie, że może kiedyś zrobię taki odcinek, ale nie w tym momencie, nie teraz. Nie wszystko musi być na szybko. Dziękuję Wam bardzo, że mnie słuchacie. Przypominam, że możecie mnie śledzić także na blogu Zwierz Popkulturalny, na Twitterze ZPOPK, na Instagramie ZPOPK. Możecie wystawiać mi oceny na iTunesie i możecie, jak zwykle, co zawsze będzie dla mnie bardzo miłe, dzielić się informacjami o tym podcaście, kiedy go słuchacie, ze znajomymi, dlatego, że to jest zawsze możliwość dotarcia do kolejnych słuchaczy. To po prostu jest fantastyczne, kiedy coraz więcej osób może nas słuchać, może dołączyć do naszego grona, może być razem z nami, bo przecież wy wiecie i ja wiem, że stanowimy sobie taką grupkę regularnych spotkań towarzyskich. Wy biegacie, sprzątacie, siedzicie w autobusie, idziecie na spacer i sobie się spotykamy wtedy. Ja to tak widzę, nie wiem jak wy to widzicie. Ja to w ten sposób widzę, więc dzięki wam za to spotkanie i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!